witaj w Sztuce Gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy! To pierwsza audycja w nowym 2020 roku i zaczynamy, można powiedzieć, z przytupem, bo naszym gościem jest profesor Stanisław Górka, aktor teatralny, filmowy, reżyser, a także pedagog, nauczyciel emisji głosu, między innymi w Warszawskiej Akademii Teatralnej. Profesor przez ponad 40 lat szukał swojego głosu, co ciekawe, kończąc szkołę teatralną, jego głos nie był gotowy do wykonywania tego zawodu i przez to, że tyle lat szukał swojego głosu, opracował autorską metodę dotarcia do głosu. Nasz dzisiejszy gość jest także moim profesorem, uczestniczyłem w jego zajęciach i ta autorska metoda wydała mi się na tyle ciekawa, że warto o niej powiedzieć w Sztuce Gadania. Dodatkową atrakcją jest to, że profesor wziął ze sobą gitarę i coś nam zaśpiewa. Zapraszam Cię tradycyjnie już do naszej facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, żeby się lepiej poznać, a także do wsparcia audycji w serwisie Patronite, wchodząc na stronę www.patronite.pl/Jakubowski. A teraz zapraszam Cię na rozmowę z profesorem Górką. Gościem Sztuki Gadania jest profesor Stanisław Górka. Bardzo mi miło Pana przywitać. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Panie profesorze, dzisiaj porozmawiamy o szukaniu swojego głosu i wiem, że Pan szukał swojego głosu dosyć długo, wiele, wiele lat, 40?
No gdzieś około tego, tak, coś koło tego, 40 może. No tak, no może troszkę dłużej, bo i przecież jeszcze była przed tym szkoła aktorska i wydział studia na wydziale aktorskim. I to tak, tak, można by powiedzieć od 73. To tak długo ludzie nie żyją, prawda? Ale jednak okazuje się, że tak.
Ale właśnie wspomniał Pan o szkole teatralnej. Skończył Pan Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie.
W 1977 roku Wydział Aktorski.
No i właśnie. I przypuszczam, że miał Pan opiekę wybitnych, wspaniałych profesorów, pedagogów od emisji głosu, dykcji, impostacji, śpiewu, ruchu.
Aktorskich zadań, prawda?
Ale mając na uwadze głos, dlaczego opuszczając mury szkoły, jeszcze Pan tego głosu nie znalazł? Opuszczając mury, Pański głos być może jeszcze nie był do końca gotowy na wykonywanie tego zawodu.
Oczywiście miałem absolutnie fachową opiekę, miałem świetnych profesorów, którzy pilnowali mojego głosu i mojej dykcji i usprawniali ją, ale doświadczenia młodego aktora były takie, że okazało się, że ten głos nie spełnia zadania, to znaczy, że ja w zadaniach aktorskich zdzieram się, że ja pracując w radio zdzieram się, że mam jakieś chore migdały, że mam zapalenie strun głosowych, zapalenie gardła, że ten instrument błędnie działa, że gdzieś popełniłem błąd albo jest błąd w moim aktorstwie, tak sobie myślałem i pewnie też tak było i albo ten błąd jest w używaniu głosu, albo ten błąd jest po prostu w mojej anatomii. Zacząłem to drążyć po prostu. Jednocześnie zacząłem pracę w Akademii jako asystent przy scenach dialogowych u pani profesor Reny Tomaszewskiej, potem u Tadeusza Łomnickiego, Zofii Mrozowskiej, Aleksandry Śląskiej, Andrzeja Łapickiego, więc takie wybitne nazwiska z naszego panteonu świetnych nauczycieli. Ale cały czas ten głos drążyłem, chodziłem na lekcje śpiewu do znakomitej mojej pani profesor Darii Iwińskiej. Rozwijałem ten głos w śpiewie, ale czułem, że coś jest nie tak, nie halo. Zacząłem potem uczyć tego głosu, wykładać, na sobie sprawdzać różne rzeczy. To bardzo dało mi dużą świadomość, co się dzieje. Ale właśnie taki przełom, kluczowym takim momentem przełomu było po doktoracie. Otrzymałem roczne stypendium do Stanów Zjednoczonych. A przedtem jeszcze były jakieś wojaże w Europie, Teater der Welt w Stuttgarcie. Potem były wyjazdy stypendialne do Anglii. Poznałem najwybitniejszych nauczycieli głosu, panią Cicely Berry, panią Patsy Rodenberg, Andrew Wade'a i innych znakomitych moich kolegów angielskich. I wyjazd do Stanów. On zmienił, jak gdyby ja na sobie poczułem, ćwicząc, jak się potem okazało, bardzo idąc tropem Grotowskiego. Poczułem, że trzeba ten głos, że ten głos jest w każdym człowieku, to co mówił Grotowski, bo on tak to nazywał, że trzeba go obudzić, trzeba go odnaleźć, trzeba go rozćwiczyć. No i zaczęła się żmudna, wieloletnia praca. Praca głównie polegająca, idąc tropem mojej znakomitej profesorki z Ameryki, pani Christine Linklater, której książka notabene ukazała się wydana przez krakowską PWST. Ona pokazała mi drogę, ścieżkę pracy, dochodzenia do głosu poprzez pracę ciała i strojenia głosu właśnie codziennie do nowego, do każdego zadania. Codziennego strojenia tego głosu, tak jak się stroi fortepian, prawda? I to jest naturalne, że instrument się, fortepian nie tak szybko rozstraja przez rok, przez pół roku, przez parę miesięcy, natomiast nasz głos się rozstraja codziennie. I żeby go nastroić, trzeba wykonać pewną pracę.
Czyli miał pan świadomość, że pański głos ma o wiele większe możliwości, ale do tamtej pory nie mógł pan dotrzeć do tych możliwości, tak? Nie potrafił pan znaleźć tego prawdziwego głosu.
Prawdziwy głos, co to jest prawdziwy głos? Ja rozumiem, że prawdziwy głos to jest głos, który nie kłamie, który wyraża emocje, że to nie jest jakaś sztucznota, jakiś, prawda, fałszywy, wymyślony ton, bo jeśli ktoś przyjdzie do młodych człowiek, załóżmy, i powie:
proszę pani, kocham panią i chciałbym, żeby pani została moją żoną.
No to wydaje mi się, że to nie brzmi zbyt wiarygodnie, to nie brzmi zbyt prawdziwie i to jest jakaś sztucznota, która... I czułem, że ten głos mój bywa sztuczny, że kłamie w moich zadaniach aktorskich. Miałem wtedy jakieś podwyższone wyczulenie na prawdę, to co płynie ze sceny, to co płynie z ekranu filmu czy z eteru w radiu, w misji radiowej. I zacząłem szukać tego głosu. Wręcz doszło do takiego pewnego działania, że przez kilkanaście lat stworzyłem swoją metodę dotarcia do głosu, który płynie ze środka, z centrum człowieka, spod jego przepony. Przy specyficznym pracy tej przepony nie chcę tu wchodzić w jakieś tam szczegóły, ale w każdym razie i z pewnej filozofii i pewnej koncepcji używania głosu, bo właściwie można by powiedzieć, że wszyscy porozumiewamy się głosem, wszyscy używamy tego głosu w różnych zadaniach, w różnych sytuacjach, wygłaszają kondolencje i oświadczając się narzeczonej. Ale głos może być wielką przyjemnością. Używanie głosu może być wielką radością i przyjemnością, wręcz powiedziałbym tak zmysłową jak jedzenie. Może on sprawiać naprawdę przyjemność, mówienie może sprawiać przyjemność. Zastanówmy się nad tym. Oczywiście pomijamy ten aspekt i bardzo często, tak często jak często jemy po prostu mechanicznie, nie smakując tego, co jemy, po prostu wiemy, że trzeba na ileś tam kalorii połknąć, żeby w ogóle funkcjonować. I to nam wystarcza, ale są ludzie, którzy smakują jedzenie. Są ludzie, którzy smakują używanie głosu i rozmowę. I myślę, że tylko w ten sposób, jeśli zwrócimy na to uwagę i przestawimy sobie coś w naszym myśleniu, mamy szansę odnieść sukces, a musi to być poparte ogromną pracą.
Powiedział pan, że to jest używanie... Tak, głos może sprawiać przyjemność nam, ale też i naszym słuchaczom, prawda?
Oczywiście. I w wypadku, powiedzmy, aktora, w wypadku człowieka działającego publicznie, czy to jest mecenas, prawnik, czy to jest nauczyciel, czy to jest ksiądz, czy to jest polityk, prawda? On ma pewne zamierzone cele, które chciałby osiągnąć, używając tym głosem. I ten głos jest narzędziem jego pracy, narzędziem perswazji, narzędziem przekonywania ludzi do swoich argumentów, narzędziem uwodzenia na przykład jednak aktor próbuje uwodzić swoim głosem widza, słuchacza, człowieka, który siedzi w teatralnej sali, obserwuje jego działania. Więc jeżeli chcemy rzeczywiście osiągnąć tak wymienione wyżej cele, ten głos powinien być taki, żeby on, no, uwiódł, żeby on przekonał, żeby on urzekł. On musi mieć pewne specyficzne parametry. Doświadczamy tego często. Ja czasami w mojej pracy artystycznej spotykam ludzi młodych, którzy przychodzą do szkoły aktorskiej. Wszystko mają. Talent, wspaniałą dykcję, mają piękne warunki, są uwarunkowani przez Pana Boga nadzwyczajnie. To są jakieś wspaniałe okazy, urody. Natomiast
mówią jakimś takim głosem, który po prostu nie da się absolutnie słuchać po prostu i
pierwszy mój odruch jest, jako nauczyciela głosu, niech pani już więcej nie mówi, albo niech pan więcej nie mówi, tak, niech się pani nie odzywa, bo to jest to. I podejmuje się takiej trudnej sztuki przebudowy głosu. Oczywiście zależy od klienta, od osoby, z którą pracuje, czy ona chce to zrobić. Niektórzy bardzo chcą, niektórzy nie mogą, bo są leniwi, inni nie pracują, inni są zbyt gorliwi, bo to trzeba mieć do tego dosyć specyficzny stosunek. W tym znaczeniu, że trzeba też tak jakby napięcie, które czasami prokuruje taka ogromna chęć zrobienia czegoś, tak, no, powoduje zaciski, które są wrogiem tego, co należy zrobić w wypadku otwarciu głosu. Więc udają się czasami, jestem zawsze tym głęboko zdumiony. Mam kilka przykładów takich już wybitnych dzisiaj aktorów, którzy dzięki pracy ze mną i pracy tą metodą doszli do fantastycznych rezultatów. I nagle ten brakujący element ich w ich aktorstwie, ten głos, nagle okazał się, że to jest wspaniały kobiecy alt, albo że to jest bardzo piękny męski baryton, urzekający, ciepły, który zniewala widza i zachwyca go i działa na jego podświadomość, bo to nie chodzi o jakieś wdzięczenie się. Nie mylmy tego, to chodzi o to, że my lubimy pewną rodzaję barw głosu, czy kobiecego, czy męskiego, że jest zbyt piskliwe, agresywne, skrzekliwe. No, znamy takie przykłady, nie chcę mówić ze świata polityki, są obrzydliwe czasami głosy i po prostu nie możemy słuchać, już ich nie lubimy, nie dlatego, że mówią źle, mówią mądrze, ale tonacja, barwa, wysokość dźwięku jest tak drażniąca i przypomina jakiś raczej jazgot niż mowę, więc to jest...
Ale czy może się zdarzyć, że mimo ciężkiej pracy tego głosu się nie uda znaleźć u kogoś?
No oczywiście tak, ja miałem cały szereg porażek takich pedagogicznych i to przyznaję się do nich w tym znaczeniu, że nawet zdolni bardzo ludzie, którzy też zaistnieli w świecie filmu, teatru, mieli powiedzmy ten rodzaj napięcia, prokurowali taki rodzaj w swoim aktorstwie, że to powodowało absolutny zacisk i z aktorstwem to jest tak, że bardzo często aktorzy są przyzwyczajeni do swojej mowy, do swojego głosu i lubią go używać tylko w ten sposób, nie szukają.
To teraz mając na uwadze naszych słuchaczy, którzy niekoniecznie będą aktorami, ale którzy chcą znaleźć swój głos, brzmienie głosu takie, żeby sprawiało im przyjemność, a także ich rozmówcom, jaką ma pan dla nich wskazówkę, radę, żeby zacząć szukać tego głosu?
No mam taką sugestię nieśmiałą, żeby iść przeciwko temu wszystkiemu, co niesie cywilizacja i zagrożenia cywilizacyjne. To znaczy, żeby w sobie szukać, nie wiem, filozofii spokoju, filozofii zrównoważenia, balansu. Wrogiem głosu jest histeria, wrogiem głosu jest stres, wrogiem głosu jest napięcie, jest ten szalony pęd. Wydaje mi się, człowiek środka, człowiek, który właśnie znajduje przyjemności w życiu, który nie jest tylko wołem roboczym, nie jest pracoholikiem, albo niech będzie pracoholikiem, ale niech daje temu głosowi, swojemu ciału ten luz, że co dwa dni jest na basenie, albo gra w tenisa, to co lubi, albo uprawia różnego rodzaju działania fizyczne, które pomogą mu znaleźć ten balans. Ważną sprawą jest kwestia filozofia, rodzaj filozofii, myślenia o sobie, filozofia komunikowania z ludźmi. To znaczy, żeby mówić do nich, docierać do nich, być niepoprawnie odważnym w atakowaniu ich słowem, w dotykaniu ich słowami. prawda? Jednocześnie lubić ich i ofiarować im swoją jakąś serdeczność. Użyję takiego dzisiaj bardzo niepopularnego argumentu, ale on może Państwu uzmysłowi pewne relacje. Przez długi czas, przez wiele lat, lata 80. pracowałem w seminarium duchownym, pracując z księżmi. Nie można z księżmi wszystkiego robić, wszystkich ćwiczeń oczywiście, bo nie mogłem szaleć, że tak powiem, musiałem być dosyć powściągliwy w pracy z nimi. Natomiast zdumiało mnie to, że oni robili niesłychane postępy. Potem spotkałem wielu księży już, którzy powoływali się na moje ćwiczenia, powoływali się na pracę ze mną i osiągnęli piękne rezultaty. I ja zrozumiałem też fenomen kaznodziei, człowieka, który mówi, który wygłasza, powiedzmy, kazania czy orędzia, homilie. Nie tylko w Kościele katolickim, to dotyczy rabinów, to dotyczy protestantów, to dotyczy duchownych buddyjskich. Zrozumiałem, że ich relacje, że oni rozmawiają albo z szefem, prawda, swoim szefem w niebie, albo ze swoimi owieczkami, mając do nich i do jednego i drugiego serdeczny stosunek, na ogół tak jest, no, można być niezdolnym aktorem, można być niezdolnym duchownym, prawda? Ale zakładamy, że mamy do czynienia ze zdolnymi ludźmi. Że ta serdeczność, ta energia, którą oni wysyłają od siebie, ta energia, którą oni wysyłają do szefa i komunikując z nim, te relacje są empatyczne, prawda? Najogólniej biorąc, nie, bez wnikania w jakieś kwestie teologiczne albo duchowne. I to jest właściwie stosunek do drugiego, że nie agresja, nie obóz koncentracyjny, nie agresja i działania jakieś bardzo, bardzo ostre. Już nie mówiąc o takich fenomenach, jak ten wielki kaznodzieja dr Martin Luther King, który tym swoim przemówieniem I Had a Dream przerwał wojnę domową w Ameryce, prawda? I co zrobił słowem, to zrobił słowem. Co zrobił głosem, zaufali mu i biali, i czarni obywatele tego kraju.
Za chwilę poproszę pana o praktyczne wskazówki, ale ma pan ze sobą gitarę, więc może pana namówię na jakiś utwór, co by to było?
No ja myślę, że teraz trzeba by podsumować to, czym powiedzieliśmy, tej filozofii życia, a jest taka stosowna pieśń, która się nazywa Gruziński Toast. Napisał taki poeta gruziński, bardzo trudny do wymówienia nazwisko, Kwliwidze, a potem to ten wiersz przetłumaczył Okudżawa na rosyjski, a Andrzej Mandalian na polski. Posłuchajcie Państwo, o czym oni opowiadają, o czym opowiada ten Gruzin, stary Gruzin, o swoim życiu. Spulchnie ziemię na zboczu i pestkę winogron w niej złożę, a gdy winnym owocem gronowa obrodzi mi wić, zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Cóż tym chata bogata, darujcie, że progi za niskie. Mówcie wprost, czy się godzi siąść przy mnie, ucztować i pić. Pan Bóg grzechy wybaczy i winy odpuści mi wszystkie, bo doprawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Czerni swej i czerwieni ze śpiewem i znów moja dali. Runę w czerni bieli do stóp jej, niech wszędzie swą nić. I o wszystkim zapomnę i umrę z miłości i żalu, bo doprawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? A gdy zmierzch się zakłębi i cienie po kątach się splotą, niech się cisną do oczu, niech wiecznie pozwolą mi śnić. To jest najważniejsze. Płowy bawu i orzeł srebrzysty i pstrąg szczerozłoty. Bo doprawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? O, tyle by było z tej filozofii. O, ale to jest stosowna piosenka, bo to jest taka piosenka, gdzie jest taka dosyć wyraźna wykładnia. Gruzińska wykładnia, moja ulubiona, mój ulubiony. Że mam taki spektakl, który się nazywa Gruziński toast albo Szkielet śledzia. Jest to historia mojego dziadka, autentyczna, który został w 1944 roku, 27 października, wywieziony do łagru Jogła-Borowicze przez takie biuro podróży NKWD, państwa nie było na świecie. I to biuro mu zafundowało bilet w jedną stronę, ale wrócił i wszystko mi opowiedział. I to jest taka pieśń, ja w tym spektaklu dodałem głos stronie rosyjskiej, więc przemawiam pieśniami Okudżawy, Wysockiego, o innych twórców. Dobra, teraz do rzeczy.
Słuchając tego utworu w pańskim wykonaniu, miałem wrażenie, że pan wszystko to widzi, o czym pan śpiewa, i przez to mnie jest łatwiej też to zobaczyć. Czy to tak działa?
To działa w ten sposób, tak jak pan to nazwał, znaczy, czy ja to widzę ja? Tak, na pewno gra wyobraźni jest niezwykle istotna, że wyobrażam sobie te sytuacje, wyobrażam siebie w sytuacjach właśnie opisywanych, czy mojego dziadka. To już jest moja tajemnica, to już jest gra mojej wyobraźni. Natomiast to, co odbiera słuchacz, nie wiem, ale jeśli tak pan odebrał, to znaczy, że czary się udały, że to zadziałało. Ja staram się w tym działaniu, w tych moich działaniach słowem bardzo zrozumieć, dotrzeć, rozszyfrować. Za każdym razem piosenkę, czy tekst, czy filozoficzny, czy bardzo skomplikowany, traktuję jako poszukiwanie sensu. Co znaczą te słowa? Co jest pomiędzy tymi słowami? Nie interesują mnie słowa. Interesuje mnie, co ten człowiek załatwiał, co ten człowiek, jakie on obrazy przede mną malował, jakie on przede mną wizję roztacza. I wydaje mi się, to jest szansa na sukces. Jest to szansa na sukces. Jeżeli człowiek nie czyta bezmyślnie, czy nie mówi bezmyślnie jakiegoś wiersza, tylko mówi zaraz, co on chciał przez to powiedzieć. Jeśli mówi, moja ojczyzna jest bardzo piękna, dumna i młoda, to co ty mówił ten Hemar? Tak, lata 20, lata 30, dopiero się ta Polska tworzy. Nie? Coś kombinujemy. Słońce w niej świeci każdego dnia i wieczna trwa w niej pogoda. Każdej wiosny zielona, a każdej zimy biała. Moja ojczyzna jest cała muzyką. O! Dobra. I no więc już się troszeczkę zagalopowałem w taką poezję, ale chciałem państwu też powiedzieć, że w mowie też jest to możliwe. Czyli żeby myślenie. No, aktorstwo jest taką sztuką żywą. Ono się dzieje tu i teraz. Nie można się nauczyć roli w domu i wyjść i wyklepać ją na scenie. I dopóki młody aktor tego nie zrozumie, nie będzie miał żadnego sukcesu. Po prostu będzie sztywnym, drętwym, nieprzekonywującym aktorem. Jeśli potraktuje, że tu, w tej przestrzeni, między tymi konkretnymi ludźmi ma wyczarować teatr i zacznie z nimi rozmawiać, zacznie z nimi komunikować, to ma szansę na sukces.
Wracając do głosu, kiedy pan zaczął odkrywać swój głos, to brzmienie głębokie, pełne, jak się zmieniło pańskie życie zawodowe?
Bardzo się zmieniło. To znaczy, przestałem ścigać się z kimkolwiek. Założyłem sobie, że robię teatr dla ludzi i chcę się z nimi spotykać i chcę z nimi komunikować, a nie to, że nie jest to tylko ściganie się, gra ambicji i powiedzmy pokonywanie jakichś tam takich progów. Robię duże przedstawienia. dziękuję losowi za to, że coś się stało, za tą moją przygodę z głosem, bo to mi odjęło mnóstwo frustracji, jestem właśnie w takim luksusowym momencie swojego życia, że realizuję swoje marzenia. Chcę zrobić spektakl o pszczołach, to będzie za chwilę spektakl o pszczołach. Zrobiłem Coena, gram Coena wszędzie, gdzie mnie zaproszą.
Mówi pan o zmianie z punktu widzenia aktora, bo dla aktora głos jest kluczowy. A czy sądzi pan, że dla kogoś, kto nie będzie aktorem, nie zajmuje się zawodowo posługiwaniem się głosem, czy ta zmiana też może być tak znacząca?
To jest chyba to, co mówiłem na początku, że to może być wielka przyjemność. To jest przyjemność, obsuwanie z ludźmi, którzy pięknie mówią. Nie? To jest chyba bardzo, bardzo sympatyczne. I ta rozmowa, oczywiście ona zanika, bo przesiadamy się teraz na komputer i na porozumiewanie się internetowe. Ale to jest jedna z wielkich przyjemności życia. Jeśli ktoś odnajdzie tę przyjemność, temu gratuluję i jest w moim klubie.
Wracając do wskazówek dla tych słuchaczy, którzy chcieliby szukać swojego głosu, jakie miałby pan wskazówki praktyczne?
Zawsze moje spotkanie z moimi słuchaczami, z moimi studentami, z ludźmi, którymi pracuję nad głosem, zaczynam od takiej anegdoty autentycznej, zdarzenia właściwie. Od mojego spotkania z Janem Twardowskim, poetą, który kiedyś zadał mi pytanie, co ty tam robisz w tej szkole? Ja mówię, no pracuję nad głosem. Nad głosem, no to ciekawa mnie, mógłbyś głos, prawda, poprawić, bo on troszkę tam plomplał, tak pięknie pisał, natomiast z techniką mówienia było gorzej, miał tego świadomość. I trochę się przeraziłem, bo miał już wtedy 80 lat, myślę sobie, rzucę go na podłogę i zacznę robić z nim ćwiczenia jakieś jogowskie, to może być jakieś... Troszkę tego, troszeczkę może być no nieciekawie. No ale tak coś tam burknąłem, przytaknąłem, a on mi zadał pytanie, czy wiesz, kto ma najlepszy głos? Ja mówię, no, było kilku takich specjalistów, speców. Łomnicki, Zapasiewicz, Dmochowski. On mówi, nie. Najlepszy głos ma krowa, bo ona tak jakoś z brzucha, tak I to, proszę Państwa, najlepszy głos ma krowa, bo ona z brzucha. To zawsze zaczynam z moimi studentami. Głos musi iść ze środka, musi iść z przepony. Musimy iść z rozluźnionego ciała, z rozluźnionej przepony, z luźnego brzucha. Oczywiście wiem, że naszym ideałem wpajanym od przedszkola jest lalka Barbie i Ken, czyli ściśnięcie brzucha, ściśnięcie pośladków i piękna linia. Nic podobnego. Naszym ideałem jest zziajany pies, który dyszy i leży na ganku u naszych stóp, bo biegał po łące i teraz odpoczywa i wszystko mu tam pracuje. Czy choćby brzuch Buddy, często to mówię moim studentom, brzuch Buddy, luźny, rozluźniony. Ten luz jest nam potrzebny. Ten luz jest nam potrzebny, żeby żyć, ale ten luz jest nam potrzebny, żeby używać pięknego głosu. To jest taka pierwsza wskazówka. O drugiej już mówiłem, to znaczy o tym, żeby lubić ludzi, żeby ludzi lubić do nich docierać słowem, żeby ich lubić dotykać słowem. Docierać niemalże fizycznie swoimi falami głosowymi do ich czoła, do ich oczu przede wszystkim, komunikować z ich oczami, porozumiewać się, komunikować, nie patrzeć po podłodze czy po suficie i burczeć do drugiego człowieka, że on to zrozumie, nie. Musimy przekroczyć swoją aurę. Wiecie Państwo, co to jest aura wokół człowieka, prawda? W aurę, wyjść ze swojej aury i swoją energią dotknąć drugą osobę słowem. Jest taka piękna piosenka Coena o dotykaniu, prawda? To jest w Suzannie. Bo dotknął mego ciała myślą swą. To jest to. To jest właśnie, on to uchwycił. Jakąś swoją poetycką, cudowną intuicją i wyobraźnią dotknąć drugiego człowieka, myślą swą, dotrzeć do niego. My, ludzie z mojego klubu, nie tylko aktorzy, wierzymy w słowo. Wierzymy, że słowem można zmienić świat. Tak jak zmienił doktor Martin Luther King, jak zmienił papież, stojąc tutaj na tym placu, niedaleko stąd, na Placu Zwycięstwa, powiedział, niech zstąpi duch, coś się zmieniło. No każdy to widział, każdy to odczuł w krótkim czasie. My wierzymy w to, że my możemy słowem zmienić ludzi, zmienić świat. W to wierzą nauczyciele, prawda? W to wierzą duchowni, w to wierzą aktorzy, w to wierzą ludzie z mojego klubu, którzy wierzą w potęgę i siłę słowa.
Wspomniał pan o rozluźnieniu, o luźnym brzuchu, o mówieniu ze środka. Jakie są konkretne ćwiczenia? Jak ta praca wygląda, żeby ten efekt osiągnąć?
Znaczy, mówiłem już też o takich działaniach fizycznych, które każdy może wykorzystywać. Gra w piłkę nożną, prawda, kolarstwo, tenis, pływanie. To są bardzo dobre rzeczy, które bardzo dobrze wpływają. Ale z drugiej strony widzimy, że siatkarki czy tenisistki, które grają i emocje biorą w górę, strasznie piszczą i brzydko skrzeczą, odbijając te piłki tenisowe na przykład, albo piłkę siatkową. Musi to być świadoma praca. Świadomość polega na tym, że jest to konkretna praca. Właśnie takie ćwiczenia, które zalecam młodym ludziom, którzy chcą zmienić swój głos, to jest godzina ćwiczeń codzienna. Pierwsze 20 minut tych ćwiczeń polega na rozluźnieniu wszystkich swoich kończyn. Poruszeniu od palców, nadgarstka i łokcia, przez całe ciało, przez kończyny dolne, przez rozluźnienie kręgosłupa, rozluźnienia mięśni. Druga ważna bardzo grupa ćwiczeń, już bez wchodzenia w opisy, w detale, to są ćwiczenia oddechowe, czyli spróbować powiększyć ten oddech. Jestem oczywiście daleki od ćwiczeń takich typu szwedzka gimnastyka i czy ćwiczenie kulturystyczne, pompki. Natomiast wszystkie ćwiczenia rozciągające, czyli jest to wszystko blisko bardzo jogi. No i takim kluczowym momentem pod koniec tych ćwiczeń jest próba wydobycia właśnie takiego dźwięku podstawowego. Tak to nazywamy. Christine Glitter nazywała ten dźwięk primary note, czyli podstawowy dźwięk, który bardziej przypomina taki okrzyk, który wykonujemy, jakiś okrzyk zwierzęcia niż okrzyk człowieka, jakiś spłynący do zrozumienia. No może być oczywiście bardzo silny, może być mocny, ale w każdym razie płynący z rozluźnionego ciała, z pełnego luzu. Ta świadomość instrumentu, ciała ludzkiego jako instrumentu do wydobywania pięknych dźwięków jest niesamowita. Ona się bardzo przydaje również śpiewakom. Oczywiście oni mają inne zadania, one mają inne preferencje, ale bardzo podobną pracę przepony, o której tu Państwu już mówiłem. Także życzę powodzenia. Niestety nie ma lekko, trzeba pracować. Są to żmudne ćwiczenia, żeby powtórzyć za jakimś wielkim klasykiem, czyli za Churchillem, mogę Państwu obiecać tylko krew, pot i łzy.
Bardzo Panu dziękuję za te wskazówki i pożegnamy się utworem. Jakim?
Właśnie sam nie wiem jakim, ale myślę, że żeby Państwa nastroić jakoś bojowo do działania, do myślenia, do odwagi w myśleniu i w działaniu i w ćwiczeniu, poleciłbym Państwu taką pieśń buntu. Myślę, że to Wołodia Wysocki jest najlepszy na to. Pieśń buntu. Wszystkiego dobrego.
Raz, który lecę z Moskwy do Odessy i znowu psia krew odwołują lot. Wynika to ze słów jej wysokości stewardesy majestatycznej jak aeroflot. Kolejny komunikat zabrzmiał znów, że nad Murmańskim wyszli nieboszczere. Przyjmuje Kijów, Kiszyniów i Lwów, a ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. Radzili mi pod inleć adresy i nie licz, bracie, że nie stanie cud. A co też ci odbiło? Komunikat był z Odessy, że mgła i na startowych pasach lód. A w Leningradzie pełna odwilż już. No a na przykład w takim Tbilisi ląduje się wśród pól kwitnących róż. A ja tam nie chcę, mnie ten adres wisi. Już słyszę, do Rostowa odlatują. A ja tak pragnę być w Odessie mej. Mnie ciągnie właśnie tam, gdzie od 3 dni już nie przyjmują. Mnie korci taki zakazany rejs. Ja muszę, gdzie zawiało śniegiem fest, gdzie zaspy i ogólnie ciężki teren, gdzie indziej jasno i przytulnie jest. A ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. To był fragment tylko. To był fragment.
Dziękuję profesorowi, dziękuję także tobie za wysłuchanie tej rozmowy. Rozpoczęliśmy 2020 rok i już teraz mogę zapowiedzieć, że czeka nas wiele spotkań z niezwykłymi ludźmi. Cieszy mnie, że poprzedni odcinek z Jackiem Banachem cieszy się popularnością i sympatią. Jest to dla mnie szczególnie ważne, ponieważ w tym odcinku wyjątkowo to ja odpowiadam na pytania związane z mistrzostwami Polski w wystąpieniach publicznych. Jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to gorąco Cię zachęcam. Zapraszam także do wysłuchania tych poprzednich, a także kolejnych. Dołącz do grupy Podcast Sztuka Gadania na Facebooku, a także jeśli chcesz, wesprzyj tę audycję w serwisie Patronite, wchodząc na stronę www.patronite.pl/Jakubowski. Jeśli możesz, to wystaw mi też ocenę w serwisie iTunes, bo to pomoże mi dotrzeć do kolejnych słuchaczy. Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego na nowy rok, wszystkiego dobrego na ten konkretny dzień, a także życzę Ci, żebyśmy usłyszeli się w kolejnym odcinku Sztuki Gadania. Krzysztof Jakubowski, do usłyszenia, cześć!